to jest moment, w którym powinna ci się zapalić czerwona lampka, sprzedać część, zabezpieczyć zyski i cieszyć się z tego, ile zarobiłeś. Nie dotykam tego typu firm, dla których ideologia jest ważniejsza od zysku. Odnośnie polskiego rządu, no bo słusznie powiedziałeś, u nas jest cisza. Ja obawiam się, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że u nas zostanie wywołany jakiś kryzys bankowy. Emitent CBDC, czyli bank centralny, wie kompletnie wszystko o naszych transakcjach. Mamy rekordowo taniego jena w stosunku do dolara. Spółki value, które ja też mam w portfelu japońskie, na których się bardziej skupia Buffett, bo Buffett wybiera kilka. Niemcy są świetnie wycenione, ale w życiu bym nie zainwestował w ETF na Niemcy.
Chciałbyś się zabawić we wróżbite, bo Phil Konieczny na bazie swoich skomplikowanych wyliczeń stwierdził, że 75 tysięcy dolarów to jest cena szczytowa. Czaisz się na tego typu hype też, czy ciebie interesuje jednak tylko coś, co da zarobić za 5 lat, 10, 15, coś bardzo stabilnego, twardego?
Tak, no, mój horyzont jest...
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Rolls-Royce'a i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Rolls-Royce'ie.
Cezary Głuch, zwany Traderem 21. Jeden z najbardziej znanych w Polsce specjalistów od inwestowania w akcje i kruszce. Milioner realizujący marzenie o spokojnym życiu na Majorce. Twórca popularnego bloga independenttrader.pl. Ruszajmy! Czy można poznać język obcy w 3 miesiące? Tak, do poziomu komunikatywnego, czyli żeby się dogadywać, żeby zacząć czytać książki, zacząć słuchać muzyki czy oglądać filmy, jak najbardziej można. Ale jest tutaj haczyk. Można tylko wtedy, jeżeli zastosujesz odpowiednie nowoczesne metody, a nie te absurdalne ze szkoły. Nie jakieś listy słówek powtarzane w nieskończoność, jakieś egzaminy, testy, straszenie, jakieś gramatyczne bzdury, tylko nowoczesne metody. I tylko takie przedstawię ci na bezpłatne live już w środę, 24 stycznia o godzinie 20. Znajdziesz linka pod tym nagraniem, tam powiem ci, jakie metody zastosowałem, które spowodowały, że od człowieka, który walczył z angielskim, stałem się maniakiem języków, który czyta książki w 8 językach dzisiaj, czy rozmawia. Także zapraszam cię, kliknij linka pod tym nagraniem albo wejdź na instytutlingwistyki.pl/live i dołącz do nas. Live jest bezpłatny, nie będzie nagrywany, nie będzie powtarzany, dlatego dołącz do nas już teraz. Witam Was serdecznie, tutaj nowy, a tak naprawdę pierwszy odcinek Eksperta w Rolls-Royce. Jeszcze muszę aż poćwiczyć tę wymowę, bo to nie jest takie łatwe słowo jak Bentley. A tymczasem tak naprawdę, mimo że jest to ekspert w Rolls-Royce, to eksperta nie ma, ponieważ jest na Majorce, ponieważ no tak się złożyło aktualnie, że w takich zimnych klimatach jak dzisiaj jest u nas, no to raczej Czarek nie chciał przebywać, więc witam Was serdecznie, zaczynamy ten rok z mocnego uderzenia, ponieważ jest z nami nie kto inny jak Trader 21, czyli Cezary Głuch. Witam cię serdecznie.
Cześć Maćku, witam was serdecznie.
No to co, to jedziemy z tym koksem, bo w tym roku wiele osób chce zarobić kasę, to jest jeden cel, a drugi, choć o nim pewnie wielu nie wie, nie stracić kasy, a są to pewnie na równi istotne cele, więc ja może zapytam prowokacyjnie, co z tym kryzysem, ponieważ jest jakoś tak dziwnie, że od lat w sumie jesteśmy wszyscy chyba w świecie finansów przekonani, że no musi być w końcu ten kryzys, jakaś mocniejsza recesja, no a tu dalej widać, ludzie Rolls Royce'ami w Polsce jeżdżą, mimo że broku już kosztuje 200% więcej niż ostatnio, niż nie wiem, rok, dwa lata temu, to dalej go ludzie jedzą, więc czy my się możemy spodziewać jakiegoś takiego kryzysu, który nam faktycznie da mocno w pysk, czy ten kryzys będzie raczej tak, że właśnie stabilna, ciągła inflacja i takie delikatne zakręcanie śruby, które no nie jest, nie grozi nam może głodem i śmiercią taką, ale jednak takimi delikatnymi utrudnieniami krok po kroku.
Wiesz co, Maciek, kryzys jest z definicji inną sytuacją w zależności od twojej sytuacji życiowej. Dla niektórego to jest mega kryzys, jakiego wartość netto spadnie o 10%, bo jest akurat jakaś korekta, a dla innego kryzys jest wtedy, kiedy straci pracę i nie ma w jaki sposób opłacić rachunki. Także tak jak dobrze podsumowałeś, jeden siedzi na Majorce, drugi właśnie siedzi w Rolls-Royce.
A trzeci.
Dokładnie.
A trzeci je brakuje.
Dokładnie. W Polsce praktycznie nie ma bezrobocia. Jeżeli chcesz pracować, jeżeli masz chęci, to bez problemu jesteś w stanie znaleźć dobrą pracę. Jesteś w stanie się rozwijać, zdobywać doświadczenie, dzięki czemu powiedzmy twój status życiowy za 2, za 3, za 5 lat będzie dużo, dużo wyższy. Także jak ja porównuję dzisiejszą sytuację na przykład na rynku pracy, bo to jest uważam dobrym wyznacznikiem tego, czy masz do czynienia z kryzysem, do lat powiedzmy 2099, czyli wtedy, kiedy ja wchodziłem na rynek pracy, to masz wymarzoną sytuację.
Uwaga, uwaga, szybkie ogłoszenie. Jeżeli chcecie sobie powtórzyć najważniejsze wnioski z tego dzisiejszego odcinka, pamiętajcie, a może sprawdźcie, dowiedzcie się, że pod tym nagraniem jest PDF do bezpłatnego pobrania, gdzie przygotowaliśmy dla Was kluczowe notatki, kluczowe postawy sukcesu, kluczowe strategie, które możecie sobie wydrukować, powiesić gdzieś na lodówce, powtarzać, ćwiczyć, wdrażać w swoim życiu. Także zerknijcie pod to nagranie i pobierzcie PDF-a.
Mhm. Więc jaki kryzys?
No właśnie, a z drugiej strony jednak jest chyba wielu Polaków ma coś takiego w głowie, że no 30 lat ten kraj ciągle idzie górką, no z jakimiś tam małymi przerwami, no ale jednak porównując do większości miejsc na świecie, to zaczyna to wyglądać zbyt pięknie, żeby było prawdziwe, żeby to było do utrzymania. I chyba, no ja coś takiego z tyłu głowy mam, że no takie dzieci hossy, jakimi my w sumie trochę jesteśmy w tym kraju, no to w końcu muszą jednak dostać plaskacza. Wydawałoby się na początku pandemii, że to już będzie to, że wtedy się zacznie i się nie skończy. Potem jednak jak się skończy, to się wydawało, że wojna, to będzie to. No ale znowu jakoś tam wyszliśmy obronną ręką. Czy w końcu twoim zdaniem będzie coś takiego, że my w Polsce będziemy mieć naprawdę wszyscy jako społeczeństwo musieć ostro zaciskać pasa, że będzie znowu, nie wiem, bezrobocie 20% jak kiedyś, że będzie naprawdę ciężko. Pytam oczywiście o najbliższy horyzont czasowy, nie tam o za 20 lat, bo tego nikt przewidzieć nie może.
Co, wydaje mi się, że niekoniecznie. Na pewno mamy do czynienia z takim zjawiskiem jak otępienie i generalnie wzrost lenistwa wśród społeczeństwa. Ludziom po prostu się nie chce pracować. Wolą, nie wiem, spędzać czas, scrollować telefon, czy po prostu jakoś się obijając niż pracować. Konkretnie 8, 9, 10 godzin. No, ale to jest specyfika krajów rozwiniętych. Jeżeli porównasz chęć do pracy w takich krajach jak na przykład, nie wiem, Tajlandia do Polski, to tam rzeczywiście ludzie zasuwają. Dlatego, że oni są na podobnym poziomie rozwoju jak Polska w latach 90. Dzisiaj jak z kolei przyjrzysz się Polsce, to jest powiedzmy, nazwijmy to taki etos pracy jak w społeczeństwach Europy Zachodniej powiedzmy 10 lat temu. Także wydaje mi się, że to nie jest specyfika, nie wiem, Tajów, Polaków, czy nie wiem, Niemców, Francuzów, Hiszpanów, co bardziej jest to specyfika tego, że jeżeli żyjesz w zasobnym społeczeństwie, jeżeli wiesz, że nie grozi ci nagle skrajna bieda, czyli wyrzucą cię z mieszkania, bo nie masz na czynsz, albo po prostu będziesz głodny, to ludziom się po prostu nie chce mocno wysilać. No i to też trzeba w jakiś sposób zrozumieć. Natomiast jeżeli wydobyłeś się właśnie ze skrajnej biedy, no to wiesz, gdzie byłeś i bardzo nie chcesz tam wrócić. Więc masz zupełnie inną motywację do pracy. Także czy kiedyś w Polsce będzie bezrobocie na poziomie 20%? Mam nadzieję, że nie. Jeżeli tak czysto jako ekonomista patrzę, to na chwilę by się przydało, dlatego że to społeczeństwo milenialsów czy pokolenie X tak naprawdę, gdyby ktoś im wylał kubeł zimnej wody na głowę, to ich podejście do życia diametralnie by się zmieniło. Natomiast tak jak patrzę na zachodnie społeczeństwa, to wraz z kolejnym pokoleniem spada chęć do ciężkiej pracy, do dorobienia się czegoś własnym wysiłkiem, intelektem, a rosną takie, powiedziałbym, postawy życzeniowe. Mi się należy, rząd powinien o nas zadbać i tak dalej, i tak dalej. Co oczywiście jest równie pochyła.
No właśnie, bo myślisz, że w Polsce ten trend, bo tak jak powiedziałeś, że Polska dzisiaj ma etos pracy jak Zachód 10 lat temu. Widzimy natomiast, jaki Zachód ma dzisiaj etos pracy pod tytułem tygodniowy, nie wiem, czterodniowy tydzień pracy, może potem trzydniowy, a niech imigranci się męczą, no ale w sumie jak ich już zaprosimy, to w sumie to nie mamy dla nich pracy, albo nie wiemy, jak ich tam aktywizować, zintegrować, więc oni i tak nie pracują, to my musimy dawać pieniądze, żeby oni w ogóle nie umarli i tak dalej, i tak dalej. Myślisz, że w tę stronę Polska może pójść na zasadzie, że zaraz będziemy myśleć, że w zasadzie po co to pracować 40 godzin w tygodniu, jak można 10 i wtedy trzeba będzie ściągać ludzi z Bangladeszu, żeby w ogóle miał kto nam podać obiad w restauracji.
Nie, absolutnie, że nie. Generalnie postęp technologiczny sprawia, że możemy pracować wolniej, krócej. Natomiast postęp technologiczny też nie rozwiąże wszystkich problemów. Roboty, czy automatyka, czy AI nie wyremontuje ci mieszkania. Więc wydaje mi się, że automatyzacja będzie postępowała w niektórych sektorach i eliminowała na przykład niektóre zawody, jak na przykład taksówkarz, bo przejdziemy w kierunku autonomicznych samochodów. Natomiast nie wyeliminuje takich zawodów, których jest potrzebne, może inaczej, niepowtarzalnych. Pomalowanie mieszkania, okej, ono będzie dużo, dużo szybsze niż powiedzmy 10 lat temu, bo masz zupełnie inny sprzęt, ale nie wiem, zamontowanie gniazdek, takich rzeczy. I doprowadzimy do takiej sytuacji, w której takie zawody, których się nie da zautomatyzować, będą po prostu lepiej wynagradzane. Tak jak ma to miejsce na przykład w Szwajcarii, gdzie ogrodnik, hydraulik, elektryk zarabia dużo, dużo więcej proporcjonalnie w stosunku do osoby postrzeganej jako wysoko wykwalifikowana, niż na przykład w Polsce. Może inaczej, te dysproporcje nie są tak duże. No bo ktoś to musi zrobić, a jednocześnie mało komu się chce to zrobić.
No tak.
Także nie wydaje mi się, że by trzeba było tutaj zapełniać pewne luki imigracją z Bangladeszu. Jestem generalnie przeciwnikiem otwartej imigracji, bo widzę, do czego to ona doprowadziła w krajach Zachodu.
No właśnie, myślisz, że, bo teraz jeszcze zanim przejdziemy do konkretów typu kryptowaluty, akcje i tak dalej, to myślisz, że wyniki wyborów w Polsce i zmiana władzy to jest na plus, na minus, czy bez różnicy?
Wyniki wyborów pokazały, jak ugłupione mamy społeczeństwo. Dlatego, że część głosowała w takim, powiedziałbym, charakterze antypis, a i tak 90% osób głosowało za ludźmi, którzy byli za segregacją sanitarną, przymusem różnego rodzaju eksperymentów medycznym, wysokimi podatkami, większym udziałem skorumpowanym polityków w naszym życiu gospodarczym, społecznym. Także niczego się nie nauczyli Polacy.
A myślisz, że...
Chyba jest tematem, który po prostu potrafi wyjątkowo dzielić ludzi, więc po prostu co zostawmy.
Czyli tak naprawdę trzeba się skupić na sobie, swoim podwórku i swoich interesach, bo polityk nam nie pomoże, a zaszkodzić oczywiście zawsze może.
Ja już jakiś czas temu stwierdziłem, że jeżeli chcesz poprawić sobie życie, to skoncentruj się na sobie, skoncentruj się na najbliższych, na tworzeniu otoczenia wkoło siebie, mądrych, inteligentnych ludzi, pracowitych ludzi, którym możesz zaufać, i wtedy poprawisz zarówno swój stan bytu, fizyczny, mentalny, jak i ich. Nie bez przyczyny jest takie powiedzenie, że jesteśmy wypadkową 5 osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu.
Okej, okay. No mi tu czasem to tylko daje do myślenia, bo jak to powiedział w sumie dość hardkorowy poseł Grzegorz Braun, to on mówi, że jeżeli ty się nie interesujesz polityką, to polityka i tak się interesuje tobą, bo faktycznie my jako przedsiębiorcy, wiadomo, jesteśmy tępieni, a to podatkami i tak dalej, im będzie większy socjal, no to tym bardziej my będziemy musieć za to płacić, a jeszcze po drodze się nas będzie za to nienawidzić, bo jako prywaciarze i tak dalej, więc co, w zasadzie musimy to wziąć na klatę, tak, i olać i po prostu robić tyle, żeby wystarczyło na to wszystko i wziąć.
Czyli się skrajnie irytowałem na wysokie podatki, a teraz po prostu w przypadku Hiszpanii traktuję wysokie podatki jako haracz za przywilej życia w mega fajnym miejscu, co sprawiło, że się przestałem na to wkurzać. A kiedyś znajomy mi stwierdził, że najlepszą receptą na wysokie zarobki, wysokie podatki jest po prostu więcej zarabiać. I wtedy tego nie odczujesz. I naprawdę było to mega, mega trafione.
No to dobra, to teraz skoro
może
pojawiło się...
Generalnie co się wkurzać na rzeczy, na które tak naprawdę my nie mamy wpływu. No bo okej, oddam ten kolejny głos. Czy to zmieni sytuację podatkową w Polsce? Nie, dlatego że po drugiej stronie mam 30 parę innych milionów osób, które zagłosują tak, a nie inaczej.
No. No więc ja sobie to powtarzam, żeby się nie wkurzać na rzeczy, na które nie mamy wpływu, myśląc o tym, że ty siedzisz w plus 20, a ja w minus 18 właśnie.
Także... ogrzewanie. Chyba, że kupiłeś elektrycznego rolsza.
Panie, wiesz, ile to auto pali? Czy to... Trzeba na gaz przerobić, będzie taniej. Królowa angielska miała Rolls Royce'a pierwszego na gaz. Ale dobra, do konkretów, bo padło hasło dużo zarabiać i tutaj pojawiają się nam nawet nie dolary w oczach, ale bitcoiny w oczach, chyba w tym roku. Wszystko wskazuje na to, a właśnie zaraz się dowiemy, czy wszystko, że to będzie w końcu rok bitcoina, że teraz się zaczną hajsy. Ostatnio oczywiście już są te wzrosty dość spore, więc tu też ktoś się może zastanawiać, czy już to nie jest przesada, bo jednak jeszcze niedawno bitcoina można było za 20 tysięcy dolarów kupować, dziś go pewnie można sprzedać za 46, może 7, więc to już wygląda na potężny wzrost i niektórzy się zastanawiają, czy to jeszcze dalej, czy niekoniecznie, ile to może trwać. Wiem, że ty wszedłeś ponownie w kryptowaluty, po tym jak z nich wyszedłeś jakiś czas temu, oczywiście z zyskiem. No to właśnie, jaka jest twoja strategia i co do tego wszystkiego mogą mieć ETF-y na Bitcoina, bo to myślę, że jest bardzo ciekawy wątek. Jaka przyszłość? To jest zawsze to pytanie typu wróżbita. No, jaka przyszłość? A potem będziemy rozliczać, że nie przewidział ktoś przyszłości co do dolara.
Nie, już ci mówię. Pierwsza rzecz, to już możemy powiedzieć, że zeszły rok był rokiem Bitcoina. Dlatego, że powiedzmy licząc od dołka tam pod koniec listopada 2022, no to Bitcoin zrobił już razy 3. Dla porównania, te najbardziej modne spółki oparte o AI, którym się wszyscy zachwycają, zrobiły 70%. No ale prawda jest taka, że Bitcoin jest jednym z najbardziej zmiennych aktywów. Może inaczej, kryptowaluty są jednym z najbardziej zmiennych aktywów. Ale czy te 3 razy to jest dużo? No niekoniecznie, dlatego że Bitcoin potrafił rosnąć dużo, dużo, dużo więcej. I teraz tak, jak spojrzymy na pewną cykliczność, no to Bitcoin na przestrzeni ostatnich cykli, kilku cykli, rósł mniej więcej 3 lata. Później mieliśmy rok spadków, później znowu rósł 3 lata. Ten pierwszy okres, powiedzmy roku, półtora, to był okres zazwyczaj spokojnych wzrostów. No w zasadzie tak jak teraz, 3 razy. Natomiast wzrosty, te konkretne, zaczynały się już po halvingu, one przyspieszały i największe zazwyczaj były w tej ostatniej fazie, dlatego że pojawiała się ulica, która zobaczyła, ile można na tym zarobić, a my jako ludzie mamy taką, powiedziałbym, trochę zrąbaną psychikę, dlatego że uważamy, że jeżeli coś rosło przez ostatni rok, ostatnie 2 lata, to uważamy, że to dalej będzie rosło. Jeżeli coś spadało bądź stało w miejscu, to się tym kompletnie nie interesujemy, dlatego że my przekładamy to, co było, na nasze projekcje. Więc teraz jak na przykład pokażesz ludziom, że Bitcoin urósł 3-krotnie w ciągu ostatniego roku, to jest bardzo duża szansa, że spora część osób zacznie go kupować. Jeżeli im za rok pokażesz, że Bitcoin zrobił powiedzmy od dołka 6 razy, może 7, to jest jeszcze większa szansa. Dlatego też właśnie ulica wchodzi w ostatnim etapie. I wspomniałeś o tych ETF-ach. Tak naprawdę dzisiaj, kiedy nagrywamy to, czyli 10 stycznia rano, jesteśmy kilka godzin przed zatwierdzeniem ETF-ów, tylko ważne, typu spot na Bitcoina. Co to zmienia? Otóż do tej pory nawet wiele osób, które inwestowały w różnego rodzaju aktywa, czyli akcje, obligacje, surowce, metale szlachetne, nie dotykało kryptowalut, dlatego że to było coś, powiedziałbym, im obcego. Natomiast teraz zyskają możliwość inwestowania w kryptowaluty bez konieczności zakładania konta na giełdzie kryptowalut, bez konieczności przesyłania tego, nie wiem, na Ledgera, Trezora czy różnego rodzaju inne portfele, żeby to było w miarę bezpieczne, a nie trzymane na giełdzie. Dlatego, że pewnie za kilka godzin SEC klepnie decyzję związaną już raczej nie z jednym, ale może 4-5 ETF-ami. Więc pojawią się fundusze, które będą lokowały kapitał w Bitcoinie. I to będzie wyglądało tak, że jeżeli, nie wiem, taki Maciek Wieczorek ma konto u jakiegoś brokera, kupuje tam sobie różne akcje, ETF-y na różne kraje czy sektorowe, będzie mógł sobie też kupić taki ETF na Bitcoinie. I co ważne, to jest ETF, który nie bazuje, to są ETF-y, które nie będą bazować na kontraktach terminowych, tylko one będą musiały fizycznie kupić Bitcoina. A ich jest po prostu relatywnie mało. Dlatego, że ludzie, którzy inwestują na tym rynku, mieli wystarczająco czasu, żeby się nauczyć tej powtarzalności, która jest na tym rynku, tej cykliczności. I dzisiaj jest bardzo mało osób, które są skłonne sprzedać Bitcoina, powiedzmy w cenie tam 45 tysięcy za sztukę. 45 tysięcy dolarów. Także uważam, że wprowadzenie tych ETF-ów bardzo dużo zmieni na plus. Wcześniej mieliśmy 3-letnie cykle wzrostowe, mieliśmy halvingi, każdy kolejny wzrost był słabszy, natomiast teraz właśnie weszły ETF-y, które tak naprawdę wywróciły całkowicie, powiedziałbym, taką cykliczność, bo one mogą bardzo, bardzo dużo namieszać. Innymi słowy, pojawił się dzięki tym ETF-om kolejny klient, który nigdy nie brał pod uwagę kupienia normalnie kryptowalut poprzez giełdy kryptowalutowe, bo było to, nie wiem, dla niektórych osób zbyt trudne, zbyt dziwne. Natomiast teraz, jeżeli sprowadzasz kupienie kryptowalut do poziomu kupienia przykładowo akcji czy ETF-ów, no to nagle pojawia się dużo, dużo większa grupa. Co więcej, od teraz różnego rodzaju doradcy finansowi będą mogli oferować swoim klientom też inwestycje w Bitcoina. Ja już sam z jednego banku hiszpańskiego dostałem ofertę. No wiadomo, mnie to nie interesuje kompletnie. Odpalanie komuś prowizji to całkiem sporej. Ale zmierzam do tego, że pojawi się nagle na tym rynku kolejny duży kupiec w postaci tej masy osób, która wcześniej nie inwestowała w ogóle w kryptowaluty, a teraz może inwestować za pośrednictwem ETF-ów. W jaki sposób to wpłynie? No ciężko powiedzieć, dlatego że mieliśmy kilka godzin temu taką sytuację, gdzie ktoś zhakował stronę SEC-u. SEC-u, czyli organizacji nadzoru, która za kilka godzin ma się wypowiedzieć, tak, damy tą decyzję, albo odkładamy ją w czasie, albo no jest skrajnie mało prawdopodobne, że decyzja będzie odmowna, ale ktoś zhakował ich stronę i opublikował, że jest już decyzja pozytywna. No i efekt był taki, że błyskawicznie cena Bitcoina zaczęła rosnąć. Jak później to zdementowano, no to ona na chwilę się cofnęła. W tym momencie jesteśmy tam troszkę poniżej tego punktu wyjścia, ale wydaje mi się, że to jest taki trochę wskaźnik, czego możemy oczekiwać. No, bo klepnięcie tej decyzji może być tylko i wyłącznie pozytywne, ale skoro ja wiem o tym, że decyzja pewnie będzie klepnięta, skoro wiedzą o tym inni ludzie, którzy nas słuchają, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem spora część wzrostów potencjalnych już jest w cenie. Także ja osobiście nie wiem, co będzie po przyklepaniu tej decyzji, ale ja nie spekuluję. Ja zacząłem skupować Bitcoina ponad rok temu. Z pierwszą partią udało mi się bardzo dobrze wstrzelić w moment, kiedy kupowałem go naprawdę taniego. Później kupowałem go jeszcze kilka razy. Bitcoina, Ethereum. Dlatego, że ja to kupuję pod kolejny cykl 3-letni. Czyli mam jeszcze 2 lata przed sobą. Więc z mojej perspektywy nie ma dużej różnicy, czy teraz nagle będę miał jakieś mega wzrosty związane z klepnięciem tych ETF-ów, czy być może jakąś cofkę, bo się sprawdzi, kupuj plotki, sprzedawaj fakty, przepraszam. Mhm. Dlatego, że przede mną jeszcze 2 lata. Jeżeli w międzyczasie dojdzie do jakiejś cofki 30%, to najprawdopodobniej wykorzystam ją do tego, żeby dokupić. I tu od razu powinniśmy się na chwilę zatrzymać, bo wiele osób się emocjonuje kryptowalutami, bo bardzo dużo na nich można zarobić. Natomiast przykra prawda jest taka, że większość osób jednak traci na tym. Bo im bardziej zmienne mamy aktywa, tym więcej osób wchodzi w ostatniej fazie i wychodzi, kiedy już są po dużych spadkach, bo nie wytrzymują tej presji. Czyli wyobraź sobie, że dzisiaj ktoś, kto nigdy nie inwestował, kupuje Bitcoina za wszystkie swoje oszczędności, za 100 tysięcy, a tydzień później on już jest wart 70. I w głowie się pojawia, kurwa, straciłem 30 tysięcy. I sprzedaję, bo nie chcę stracić więcej. Bo mało kto wie, że w trakcie jednego cyklu, czyli w ciągu tych 3 lat wzrostowych, w trakcie wszystkich poprzednich 3 cykli, Bitcoin za każdym razem doznawał korekt przekraczających 30% 3 razy. Teraz praktycznie nie mieliśmy jakiejś takiej solidnej korekty, która by trochę wystraszyła inwestorów. Także uważam, że takie rzeczy przed nami. Być może teraz będzie, nie wiem, gwałtowny wzrost związany z przyklepaniem tej decyzji, a chwilę później decyzja o cofnięciu. Może inaczej. Źle powiedziałem. Będzie decyzja o przyklepaniu tych ETF-ów, będzie mieli jakieś gwałtowne wzrosty i część spekulantów wykorzysta to do pozbycia się kryptowalut i będziemy mieli wtedy cofko te 30 czy 40%. Także ja na razie jestem bardzo spokojny. nie przywiązuję specjalnie uwagi do tego, co będzie za tydzień, za dwa, za trzy, dlatego że uważam, że ten rynek się po prostu dalej rozwija i raczej jestem spokojny. Ale też jestem spokojny, bo przetrwałem już różne wahania na tym rynku. Na zasadzie spadki o 50% podczas paniki covidowej. Później jeszcze w trakcie innych panik. Także no, to jest jeden z najbardziej zmiennych aktywów i tego trzeba być świadomym. Jeżeli tego nie akceptujesz mentalnie, to lepiej sobie odpuść inwestycje.
No właśnie, bo tutaj bardzo często tak jest nawet na większych rynkach, a krypto to jednak jest relatywnie mały rynek w stosunku do akcji, a nawet obiektywnie. I teraz tak, czy uważasz, że to, że wejdą te ETF-y, które to przecież tych kilka funduszy ma zarządza majątkiem 70% PKB Stanów Zjednoczonych, takiej wielkości, więc są to potężne firmy, to są kolosy. My już teraz wiemy przecież z doświadczenia, że na rynku krypto no to tak naprawdę wystarczy parę artykułów kupić w różnych krajach, że jak chcemy, żeby kupowali, to powiemy, że Bitcoin za $1,000,000 za tydzień i wszystkie gazety to samo nagle będą pisać tego samego dnia, nie wiedzieć czemu. Jak chcemy, żeby sprzedawali, to powiemy koniec Bitcoina, zhakowany dramat, nie ma co, terroryści, przestępcy, handlarze narkotyków i ludzie wtedy pięknie sprzedają, bo panikują. Czy myślisz, że teraz to będzie jeszcze bardziej zaawansowane przez to, że ci giganci będą mieć tyle tych Bitcoinów, że oni po prostu z rana mogą sobie wymyślić, a dziś obniżmy cenę Bitcoina o 50%, coś poklikamy, zrobimy parę transakcji i kto nam broni?
Teraz tak, w SEC-u, czyli w organizacji, która wydaje decyzję, tak, zezwalamy na taki ETF albo nie, zezwolimy dopiero po spełnieniu takiej i takiej rzeczy, zasiadają ludzie, którzy w trakcie, powiedzmy, poprzednich kilku lat pracowali w tych największych firmach inwestycyjnych. Więc to są koledzy. Więc przykładowo taki Czarek chce sobie założyć ETF, dzwoni do Maćka, Maciek, dasz mi zgodę? Tak, dam ci, tylko spełnij to, to, to i to. No i ja wiem, że za pół roku taki Maciek da mi zgodę, więc co robię? Wypuszczam artykuły, tak jak powiedziałeś. Bitcoin spadnie poniżej 10 tysięcy. I wszędzie je puszczamy. Po hiszpańsku, po angielsku, po polsku. Ja właśnie jak opisywałem, czemu wracam na rynek krypto, to pokazałem chyba w 5 czy 6 językach. Nawet w tureckim było. Bitcoin spadnie poniżej 10 tysięcy dolarów po to, żeby wybić takich niedobitków. I co wtedy robię? Skupuję. Skupuję to za własny kapitał, bo wiem, że za pół roku będę miał ETF. I wtedy czekam sobie spokojnie, wypuszczam informacje odnośnie ETF-u. W międzyczasie pojawiają się inni kolejni moi koledzy, którzy też tego typu ETF-y będą emitować. Oni też powoli to skupują i wypuszcza się w rynek coraz więcej informacji pozytywnych. Po co? Żebym te bitcoiny, które skupiłem wcześniej od ludzi, których dało się wystraszyć albo na początku Bessy, żeby ich cena drożała. I to jest właśnie dzisiaj problem, dlatego że nikt praktycznie nie wie, czy jaki kapitał trafi do tych ETF-ów? To jest pierwsza rzecz, bo to jest jedna niewiadoma. Im więcej ludzi uda się nagonić, tym więcej kapitału tam trafi. Im więcej kapitału tam będzie, tym większy będzie popyt na Bitcoina. I to jest pierwsza niewiadoma. Druga niewiadoma jest taka, ile Bitcoinów już faktycznie skupiły takie firmy właśnie jak Fidelity czy BlackRock, które są tymi ETF-ami. Natomiast przez to, że one wypuszczają teraz ETF-y, no to w ich konkretnym interesie jest to, żeby jak najwięcej kapitału zebrać. No bo one mają od tego po prostu prowizję od zarządzania. A im więcej kapitału zbiorą, przy jeszcze wyższej cenie. Więc uważam, że teraz będą to pompować. I tak jak w trakcie ostatnich szczytów w 2021, najpierw w okolicy maja, później w okolicy tam września, października, mieliśmy artykuły Bitcoin po 400 tysięcy jeszcze w trakcie tej hossy, Bitcoin po 1,000,000 do 2030 roku, po to, żeby no już nazwijmy to ten narybek jeszcze wciągnąć w ostatniej fazie na rynek. Tak teraz tego typu artykułów myślę, że będzie jeszcze więcej. Po prostu musimy obserwować sentyment, jaki jest na rynku. Wydaje mi się, że sentyment jest jednym z najlepszych wskaźników. Mówiąc wprost, jak wszyscy uważają, że jest tragedia i będzie to jeszcze dalej spadać po tym, jak już spadło 75%, no to jest zazwyczaj dobry moment do kupowania. I w drugą stronę, jak tylko słyszysz bardzo pozytywne prognozy co do przyszłych cen, no to jest moment, w którym powinna ci się zapalić czerwona lampka i po prostu nie być chciwym, sprzedać część, zabezpieczyć zyski i cieszyć się z tego, ile zarobiłaś.
Mm-hmm. To jeszcze tylko pro forma, być może warto dodać, że jak myślimy o kryptowalutach, to w zasadzie myślimy wprost mówiąc o robieniu kasy, bo te wszystkie ideologiczne rzeczy, tak, anonimowość, tam walka z systemem, to już niestety, ale wszystko poszło do kosza, no i nawet doszło do tego przecież, że Coinbase, który jest tak kochany przez SEC, największa giełda amerykańska, jakoś tak z chłopakami z Davos dobrze żyje, twórca Ledgera jest za każdym razem na World Economic Forum w Davos, także widać, że te romantyczne wizje sprzed 15 już lat. No.
Nie ma, nic właśnie tego nie zostało. Musisz zrobić KYC, AML-a, wyspowiadać się dokładnie, skąd masz środki i tak dalej. Mm-hmm. Także muszą wiedzieć wszystko. Dlatego między innymi Binance był tak atakowany w krajach anglosaskich, żeby zostawić Coinbase. Może inaczej. Legislatorzy poszli w takim kierunku, żeby wyeliminować Binance'a, który ma korzenie chińskie, i zostawić najlepiej tylko Coinbase, ewentualnie Kraken gdzieś z boku, z tych największych giełd mówię, po to, żeby mieli pełną transparentność, kto kupuje, kto ile na tym zarabia, od kogo do kogo przechodzi kasa. O to tak naprawdę chodzi. O kontrolę i opodatkowanie zysków.
Mm-hmm. To tak kończąc temat kryptowalut, chciałbyś się zabawić we wróżbite, bo Phil Konieczny na bazie swoich skomplikowanych wyliczeń stwierdził, że 75 tysięcy dolarów to jest cena szczytowa w tej hossie według niego, według aktualnych przynajmniej obliczeń. Czy ty byś się pochylił nad bardziej optymistyczną wersją, taką, żeby te procenty poszły jeszcze bardziej, czy raczej nie?
I wiesz co, nie wiem skąd się wzięło to 75, domyślam się tylko, że Phil wziął powiedzmy 15 tysięcy za bitcoina i założył, że za każdym razem wzrosty były, o ile dobrze pamiętam, 5,3 razy mniejsze niż w trakcie poprzedniej hossy. Mm-hmm. I najprawdopodobniej stąd mu wyszło 75 tysięcy. Natomiast przypuszczam, że robił to w momencie, kiedy jeszcze nie było głośno o ETF-ach. Mm-hmm. Moim zdaniem ta cena będzie dużo wyższa. Ja w trakcie końca poprzedniej bessy, jak kiedyś po prostu miałem trochę wolnego czasu i zacząłem pewne rzeczy liczyć, to doszedłem do 220 tysięcy i bardziej się skłaniam ku temu. Czy będę siedział w Bitcoinie do tego czasu? Na pewno nie. Dlatego, że jeżeli masz bardzo niską cenę wyjścia, absolutnie nie 15, bo tak jak powiedziałem, ja kupowałem kilkukrotnie i zarabiasz na czymś 3, 4, 5, 6, to nie można być zbyt chciwym, bo nigdy nie jesteś w stanie przewidzieć przyszłości. Więc w pewnym momencie warto tą kasę ściągnąć. Druga rzecz, ja nie będę siedział na pewno do końca cyklu w Bitcoinie, dlatego że jeżeli nawet dzisiaj doszłoby do jakiegoś mocnego wybicia na Bitcoinie, to bardzo możliwe, że ja zabezpieczę część tych zysków i przeniosę kapitał na przykład więcej do Ethera. A w trzeciej fazie hossy najprawdopodobniej do altów. Zresztą nie tylko ja, no. Czy to Kamil Jarząbek, czy Phil, czy ogromna ilość osób, która siedzi w środowisku krypto, myśli bardzo, bardzo podobnie. Bitcoin jest super aktywny na tą pierwszą fazę hossy. Natomiast po halvingu, który tak naprawdę pewnie będzie za jakieś 2 miesiące, lepiej już jest przenosić kapitał do altów, tak to nazwijmy. Ja jeszcze będę obserwował inaczej, tak naprawdę już teraz bardzo mocno obserwujemy, na które kryptowaluty, powiedzmy z tej pierwszej pięćdziesiątki, jest szansa na powstanie ETF-ów. Dlatego, że ludzie widzą, że ETF-y ciągną bardzo mocną cenę Bitcoina. Więc jeżeli nagle usłyszymy, że jest nie jeden wniosek, a 5 wniosków o ETF-y na Ether, to zobaczą, o, teraz trzeba przenosić kasę do Ethera, bo tu będą największe zyski. I analogicznie może być z innymi kryptowalutami. Mhm. Więc to jest kolejny czynnik. No, nie chcę też zdradzać wszystkiego. Mhm. Dlatego, że to jest ten rynek tak zmienny, że ktoś obejrzy za miesiąc i stwierdzi, o, trader znowu głupoty gadał.
Mhm. Czyli tak naprawdę polując na jakiegoś alta, to będziesz bardziej polować na hype'owego alta, który robi wielki szum, a nie takiego, który ma jakieś tam nie wiadomo jakie podstawy, bo w krypto to raczej podstawy nie są aż tak istotnym czynnikiem.
To jest właśnie przykre. Że w poprzednich hossach dużo ważniejszy był dobry marketing, żeby wywołać hype, a nie fundamenty. Natomiast ja jednak najbardziej cenię fundamenty. Dlatego, że jeżeli inwestujesz pod hype, to możesz nagle kupę kasy zarobić, ale jeżeli nie wyjdziesz w odpowiednim momencie, to zaraz wracasz do punktu wyjścia albo nawet kończysz ze stratą, bo hype się skończył. Mhm. Poza tym teraz trzeba będzie bardziej jeszcze uważać na hype, dlatego że w trakcie poprzednich host dużo więcej projektów było finansowane z pieniędzy inwestorów, którzy wchodzili na wczesnym etapie. Teraz w tym cyklu ich rolę przejęły fundusze typu Venture Capital. I one chcą w pewnym momencie się skaszować, chcą wyjść po możliwie jak najwyższej cenie, więc już teraz ten hype będzie bardziej profesjonalnie zorganizowany niż miało to miejsce w trakcie poprzednich cykli.
Mhm. To zaraz jak już pojawiły się fundamenty, to będę chcieć przejść do akcji, no bo akcje raczej tam fundamenty mają dużo większe znaczenie, ale najpierw chciałbym, żebyś powiedział, bo wiem, że będziesz robić jakiś ciekawy event w najbliższych dniach, dosyć oryginalny, także chciałem się dowiedzieć coś więcej.
Tak, będziemy robić event, na którym omówimy w zasadzie wszystkie grupy akcji. Krypto, akcje, surowce, metale szlachetne i tak dalej. Generalnie robimy po raz pierwszy jako cały zespół Independent Trade TNS, nas prawie 20 osób, dwudniową konferencję online. 19, to jest piątek w przyszłym tygodniu, startujemy w okolicy godziny 11 na YouTubie. Kończymy w sobotę w okolicy godziny 16, więc jakieś 8-10 godzin. No, ciężko przewidzieć, bo robimy to na live'ie. Mhm. Omawiamy 10 zagadnień, plus jeszcze dorzucamy do tego sesję pytań i odpowiedzi. Przykładowo, ja przygotuję taki cykl, czego się spodziewam w 2024 roku, a czego się przewidzieć nie da. Kolejny będzie, jak rozegram dalszą część hossy na rynku krypto, bo to jest temat, o którym można co najmniej godzinę opowiadać. Powiem też o moich najbardziej spektakularnych porażkach inwestycyjnych. Bo każdy lubi się chwalić sukcesami, natomiast ja wolę pokazać tą drugą stronę, żeby ludzie wyciągnęli wnioski i zobaczyli, gdzie popełniłem błędy. Jeżeli chodzi o mój team na przykład, no to Marcin opowie o GPW, czyli polskim rynku akcji, dlatego że jest on jeden z lepiej wycenionych na świecie. Tomek z kolei opowie o spółkach, które od lat wygrywają z rynkiem, a są takie i według niego zrobią to ponownie. No i generalnie w kolejnym odcinku pokażę, jak zarobić krocie na wznowieniu do druku, no bo wszyscy czekamy na zmianę polityki Fedu. Konrad opowie o topowych spółkach i ETF-ach surowcowych. Mateusz, czyli ikona podatków, a w zasadzie tego, jak je ograniczać, opowie, jak krok po kroku wyjść z krypto, nie płacąc podatku. A Karol, nasz spec od krypto, powie, w jaki sposób skorzystać na rewolucji AI. Dlatego, że to jest właśnie ten jego drugi konik. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to jeszcze raz zapraszam. 19 i 20 stycznia, piątek, sobota, startujemy około 11. A jak chcecie wziąć udział, to po prostu link zamieścimy w opisie dla tych, którzy jednak mają bardzo dobrą pamięć. konferencja.portfeltradera.pl.
Okej, okay, super, no to sam się nie mogę doczekać. Szkoda, że nie mamy tam jak wystawić książek z wydawnictwa, jak czasem na eventach, no ale myślę, że grunt to wiedza. Zanim przejdziemy do akcji, to ja mam jeszcze takie pytanie, jeśli mogę, takie trochę prywatne, ale jednak dotarłem do tego w internecie, więc no nie jest to chyba tajemnica, bo wielu przedsiębiorców, którzy robią coś wiele lat, rozwijają swój biznes i działają w jednym głównym swoim biznesie, napatacza się prędzej czy później na wypalenie zawodowe. To jest temat taki mocno popularny ostatnio, a wiem, że też masz tego typu doświadczenie, więc chciałem zapytać ciebie, jak poradziłeś sobie z wypaleniem, no bo wiem, że gdzieś tam rok temu z hakiem taki moment był, bo ostatnio właśnie widziałem taką rozmowę, gdzie o tym mówiłeś, także ciekawi mnie, co zrobić, jak mamy wypalenie, bo u ciebie to nie było na zasadzie, no wypaliłem się, to kończę, dzięki, tylko wręcz przeciwnie, u ciebie to było szaleńcze pójście w drugą stronę, czyli a no to może pójdźmy w takim razie na giełdę i zróbmy coś jeszcze 10 razy większego.
Okej, okay. Dużo wiesz, powiedziałbym może za dużo. No ale dobra, skoro już to wyszło tak, rzeczywiście mamy plany wprowadzenia spółki na GPW, na główny rynek, bo możemy sobie na to pozwolić. Mamy kilka produktów, z którymi wychodzimy już globalnie. Natomiast to było właśnie połączone z moim wypaleniem. Najgorsze, co mógłbym zrobić, to wprowadzić spółkę na GPW, fajnie się skaszować i tak dalej. Mojego życia kompletnie by to nie zmieniło, chyba że na niekorzyść, bo przestałbym pilnować firmy i mogłoby to pójść w drugą stronę. Dlatego też w wyniku wypalenia zawodowego ograniczyłem moją pracę do 2 godzin w tygodniu. Nie żeby tak było, że pozostałe 3 dni się opieprzałem. To był czas bardziej na czytanie książek, na analizy, co mógłbym zrobić, bardziej przejście z poziomu operacyjnego na taki poziom strategiczny. I to był jednocześnie test dla mojego zarządu, dla Mateusza, dla Tomka, dla Marcina, czy oni podołają ciągnąć firmę z bardzo ograniczonym moim udziałem już. No i ten rok pokazał, że podołali. Nie dowiedzieliśmy takiego wyniku, jak i rok wcześniej z moim pełnym udziałem, ale uważam, że on był bardzo przyzwoity. Co więcej, zatrudniliśmy kolejne 4 czy 5 osób, a rekrutacja i wyszkolenie ludzi to też jest ogromna praca. Więc teraz zaczynamy to monetyzować. I jeżeli z moim nadal ograniczonym udziałem, powiedzmy jako tego, kto steruje już pewnym procesami, uda się pewne rzeczy, pewne założenia zrealizować, to tak wprowadzimy spółkę na giełdę. I to, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja nie potrzebuję pieniędzy na rozwój, ale chciałbym mieć dwie nogi. Działalność operacyjna, która do tej pory była ograniczona do terytorium Polski, którą wyprowadzimy przy pomocy między innymi AI na kilka głównych rynków, no bo chociażby rynek anglojęzyczny, hiszpańskojęzyczny, no to już daje nam kolejne, powiedzmy, 1,5 miliarda osób. A w rynku w języku polskim rozmawia, powiedzmy, nie wiem, 40 milionów. Więc to jest inna skala. Przygotowaliśmy dwa produkty, z którymi wychodzimy też na rynek globalny, które teraz kończymy w zasadzie testować. Natomiast gdybyśmy zebrali odpowiednią ilość pieniędzy od inwestorów, a już robiłem testy i wyszło, że zbierzemy więcej niż założyłem, to kolejną nogą mogą być inwestycje. Bo portfel tradera już 4. rok rzędu pokazał, że potrafimy te pieniądze sensownie pomnażać. I za nami stoi te 2,5 tysiąca osób, które regularnie kopiuje nasze ruchy. 80% osób, które przedłuża na kolejny rok. Kolejne osoby, które przedłużają dostęp na 2 lata. Więc przykładowo, mając konkretny kapitał, możemy nim zarządzać w taki sposób, żeby kolejną nogą zyskowności były zyski z działalności finansowej. Więc oprócz działalności operacyjnej na terytorium Polski, global i działalność finansowa. No i wtedy to będzie
jasne. Czy któregoś dnia wejdziemy...
Zaangażowaniu.
Czy któregoś dnia wejdziemy na XTB i będziemy sobie mogli kupić ETF T21?
Zobaczymy,
okej. Okay. Dobra, no, tak czy inaczej, fajnie, bo to pokazuje to, co jest...
Najważniejsze, że to mieć za sobą ludzi, którzy są odpowiednio zmotywowani, którzy mają mega zapał i energię do pracy, bo wtedy to działa. Bo ja już mam swoje lata, ja już niczego nie muszę. Natomiast fajnie byłoby zrobić coś jeszcze większego. Ale jednocześnie nie biorąc sobie na głowę czegoś, czego nie chciałbym robić. Bo ja mam życie w miarę tak zbalansowane. Jest życie dla mnie, dla rodziny, na sport, na odpoczynek i na firmę. W życiu bym się nie zdecydował być przytłoczonym sprawą firmową.
A myślę, że to jest częsty problem różnego typu miliarderów, którzy idą do przodu tak szybko, że aż sami zostają w tyle, można by tak dokładnie powiedzieć. Także fajnie. Dobra, no to w takim razie przechodzimy do akcji. Moje pierwsze pytanie w temacie akcji jest takie, że jeżeli my jako kraj jesteśmy, no właśnie, od 30 lat idziemy do przodu, rozwijamy się i tak dalej, widać to bogactwo, no może górnolotnie, no ale jednak radzimy sobie całkiem nieźle, to dlaczego na przykład na WIG20 stopa zwrotu jest tam 1% z hakiem rocznie, nie mówiąc o inflacji, czyli tak naprawdę się traci? Czemu te akcje nie dają zarobić w tak dobrym kraju?
Dlatego, że rynek kapitałowy nie jest efektywny. Kapitał nigdy nie płynie efektywnie w każdym kierunku. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych masz bardzo wysoko wycenione tak zwane Magnificent Seven, czyli te 7 spółek technologicznych, które bardzo poszło w cenie do góry ze względu na ich zaangażowanie w AI. Które jednocześnie bardzo dużo kasy ładują w rozwój, w badania, w przejmowanie innych firm, dzięki czemu być może uda im się w równym tempie, jak rosną ceny ich akcji, utrzymać jeszcze zyskowność. Czas pokaże. Z drugiej strony mamy na przykład małe spółki wchodzące w skład Russella 2000, które są 12% pod kreską rok do roku. które działają w systemie normalnej ekonomii, ale których zyskowność też jest na przyzwoitym poziomie. Po drugiej stronie mamy skrajnie tani na przykład sektor petrochemiczny, który ma cenę do zysku 7,5, wypłaca bardzo przyzwoitą dywidendę, ale tam jest zagrożenie takie, że spora część zysku idzie na wypłatę dywidendy, a zbyt mało na rozwój. Mamy na przykład drogi jako całość, rynek amerykański i tani rynek europejski i wyjątkowo tani rynek Europy Środkowo-Wschodniej, bo wojna na Ukrainie, bo zagrożenie ze strony Rosji, bo wcześniej kapitał jednak koncentrował się na Stanach Zjednoczonych, a nie w Europie. I to jest sytuacja na chwilę obecną. Jakbyśmy się tak cofnęli do 2007 roku, to okazałoby się, że jest odwrotnie. Nikt nie chce inwestować w spółki technologiczne, internetowe, biotechnologie, tylko wszyscy koncentrują się na zwykłej ekonomii. Producenci farb, producenci mebli, deweloperzy, sektor finansowy, to są najbardziej pożądane spółki. W Polsce mieliśmy wtedy skrajnie drogie akcje. Powiedziałbym nawet, mieliśmy bańkę typową. Cena do zysku 33 w 2007 roku i wtedy każdy był specjalistą od inwestycji na polskiej giełdzie. A jednocześnie w Stanach mieliśmy wtedy neutralnie wycenione spółki. Także kapitał nigdy nie migruje w taki sposób, jak wskazywałoby na to realia ekonomiczne. I dobrze, dlatego że dzięki temu my jako inwestorzy możemy znaleźć ciekawe okazje do zarobku. A teraz właśnie dużo takich rynków jest w Europie. Polski rynek jest bardzo dobrze wyceniony, Austria jest świetnie wyceniona, Wielka Brytania, Hiszpania, ktoś może powiedzieć Hiszpania, komuna, pewnie, że komuna. Tyle, że te największe firmy mają niemalże monopolistyczną pozycję, bo ich broni państwo, a w takim otoczeniu, nawet jak nieefektywnie działasz, to generujesz kupę kasy, którą się dzielisz z inwestorami. Norwegia jest świetnie wyceniona. Jak już tak jestem z jednej strony, to z drugiej powinienem. Niemcy są świetnie wycenione, ale w życiu bym nie zainwestował w ETF na Niemcy, dlatego że Niemcy bardzo cierpią ze względu na brak taniej energii, mają zapaść na rynku motoryzacyjnym, a są niesamowicie uzależnieni od tego rynku. Mają problemy z imigrantami, z wysokimi podatkami. Co? Z drugiej strony na przykład mamy też kraje ASEAN.
Uwaga, uwaga, szybkie ogłoszenie. Jeżeli chcecie sobie powtórzyć najważniejsze wnioski z tego dzisiejszego odcinka, pamiętajcie, a może sprawdźcie, dowiedzcie się, że pod tym nagraniem jest PDF do bezpłatnego pobrania, gdzie przygotowaliśmy dla Was kluczowe notatki, kluczowe postawy sukcesu, kluczowe strategie, które możecie sobie wydrukować, powiesić gdzieś na lodówce, powtarzać, ćwiczyć, wdrażać w swoim życiu. Także zerknijcie pod to nagranie i pobierzcie PDF-a.
W miarę dobrze wycenione, czyli te kraje wkoło Chin, do których amerykańskie czy międzynarodowe korporacje stają się przenosić produkcję, kapitał, które są bardzo dużym beneficjentami tego. Na przykład mamy dobrze wyceniony Wietnam, Tajlandia dosyć mocno tąpnęła w ciągu zeszłego roku, a to jest kraj, w którym ludziom bardzo chce się pracować, masz niskie podatki, mało biurokracji, taka Polska lat 90., tylko przy niskich podatkach jednocześnie, która jest świetnie wyceniona. Ale już na przykład nie inwestowałbym w Chinach. I mówiłem o tym już chyba ze 2 lata temu, wtedy mi się obrywało, przecież Chiny są tanie i tak dalej. Natomiast Chiny obrywają właśnie ze względu na tą wojnę już na linii Chiny-Stany Zjednoczone. Mamy różnego rodzaju blokady z przepływem kapitału. Mamy ciśnienie na korporacje ze strony amerykańskiego rządu, żeby usuwały tą produkcję, usuwały miejsca pracy, żeby zaprzestały transferu technologii do Chin i wynosiły ją właśnie do takich, nie wiem, krajów jak Tajlandia, Malezja czy chociażby Indie.
A to myślisz w takim razie, bo to jest też ciekawy wątek USA kontra Chiny, wątek, który wiadomo jest stary jak świat i kiedy to się przed laty tak intensyfikowało, to się wydawało, że dobra, hegemon tutaj Stany zaraz dostanie mocno bęcki i zaraz wszyscy będziemy się chińskiego w szkołach uczyć i tak dalej. No ale wygląda na to, że jednak Stany te swoje kontrkroki, które podejmują, no to jednak powodują, że ten upadek dolara i tak dalej, ten legendarny, to chyba jednak nie zobaczymy tego w najbliższym czasie i jednak Chinom też się dostaje mocno.
Wiesz co, o upadku dolara, no to już wszyscy słyszymy od iluś tam lat, bo lecą na deficycie ogromnym i tak dalej, ale zapominamy, że Dolar jest ciągle walutą rezerwową i odpowiada za 62% wszystkich rezerw. W transakcjach forexowych, czyli wymiany walut, dolar jest jedną częścią transakcji 90% rynku. To ciągle Stany Zjednoczone poprzez swoje wojsko mają ogromną siłę oddziaływania. I wiadomo, takie kraje jak Chiny, jak Iran, jak Rosja, oni próbują, czy Brazylia, próbują podkopywać tą sytuację, żeby stworzyć bardziej taki bipolarny system. Ale to Amerykanie, którzy utworzyli system finansowy Bretton Woods w 1944 czy 5 roku, nadal są tego największym beneficjentem i mogą go wykorzystywać właśnie do nakładania sankcji. To Stany Zjednoczone zmusił w 1989 roku za pośrednictwem MFW czy Banku Światowego Japonię do gwałtownego umocnienia jena po to, żeby złamać ich eksport, bo Japonia w latach 80. wyrastała nam na takiego hegemona. Teraz za pośrednictwem różnego rodzaju sankcji, głównie na gruncie finansowym, Stany Zjednoczone próbują ograniczyć rozwój Chin, plus tak naprawdę Chiny są trochę ofiarą wcześniejszego sukcesu takiego wymuszonego. No bo jakby nie było, mamy tę partię komunistyczną, dla której najważniejszy był nieustanny wzrost. Pakowali kupę kasy w rozwój miast, w rozwój deweloperki. Sektor deweloperski w ogóle, czy nieruchomości w Chinach, doszedł tam do 20 kilku%. To jest jakaś horrendalna wartość, mówię w relacji do PKB. I kiedy to wszystko tąpnęło, kiedy zawaliło się Evergrande, kiedy inni gigantyczni deweloperzy wpadli w bardzo duże problemy, no to teraz Chiny nie bardzo jak się mają z tego podnieść. Ogromna ilość miliarderów ucieka z Chin, dlatego że no jednak ten system anglosaski, możemy po nim jechać strasznie, ale jednak to jest system, w którym możesz krytykować władzę i nagle nie znikasz w przestrzeni publicznej na 4 miesiące, jak to ma miejsce w Chinach. Możesz w miarę respektować systemy sądowniczym, przestrzeganie umów. Jesteś w miarę swobodny o swój kapitał. Wiadomo, kroją cię strasznie podatkami i tak dalej, ale nikt ci raczej nie zabierze 100%. Dlatego też migracja kapitału, zwłaszcza tego dużego, odbywa się z takich krajów jak Chiny w kierunku systemu anglosaskiego, zwłaszcza jak w Chinach pojawiają się problemy. Poza tym Chiny zrobiły najgłupszą rzecz chyba, jaką można było w ciągu ostatniej dekady z polityką zero COVID. No bo wyobraź sobie, że jesteś właścicielem wielkiej fabryki albo zastanawiasz się, czy ulokować fabrykę w Chinach, w Malezji czy w Tajlandii. I nagle słyszysz, że masz zero COVID, zamykamy ci fabrykę. Albo byłeś tyle przed zainwestowaniem tam kapitału i nagle widzisz, że wszyscy twoi, nie wiem, partnerzy czy znajomi, którzy mieli fabryki w Chinach, nie mogą tam nic robić, bo jest polityka zero COVID i zamykamy wszystko na 3 czy 4 miesiące. To w takim sytuacji rujnujesz zaufanie do biznesu i sprawia, że nikt tam nie chce lokować kapitału. I z takim wyzwaniem dzisiaj właśnie Chiny się mierzą. Także no, zobaczymy, jak to dalej pójdzie, ale powiedziałbym tak. Chińskie akcje są bardzo tanie. Akcje w Hongkongu są bardzo tanie, ale zagrożeń z tym związanych jest mnóstwo. Jest jeszcze jedno zagrożenie, czyli eskalacja wojny na linii Stany Zjednoczone-Chiny, czy nawet proxy wars, i może się to skończyć trzymanie akcji chińskich, tak jak się skończyło, nawet w moim przypadku, trzymaniem akcji rosyjskich.
Mm-hmm. Okej, okay, no to zobaczymy, co przyniesie przyszłość. To, co wiemy, że przyniesie przyszłość, to dalszy rozwój AI. Sztuczna inteligencja idzie mocno do przodu, więc moje pytanie jest, jak na tym zarobić? Oczywiście nie pytam o sposób biznesowy, że bierzemy 10 miliardów, otwieramy nowego czata GPT, piszemy lepszego i tak dalej, tylko czy o używaniu tych narzędzi w swojej firmie, tylko o tym, czy widzisz tu jakieś ciekawe okazje na rynku akcji, albo fundamentalne, albo właśnie takie bez fundamentów, bo to mi z kolei przypomina bańkę dotcomów, kiedy wchodziły firmy i dodawały sobie tylko tam www do nazwy i już to powodowało mega hype. Spodziewam się, że teraz będzie dokładnie taka sama rzecz. Czy nastrajasz się też na tego typu zyski, że będzie jakaś firma, która... Bo tak jak na przykład, jeszcze tylko dodam, jak teraz używam i testuję różne narzędzia AI, to 95% z nich to jest straszny gniot. To po prostu się nazywa AI, a to nie działa, źle czyta te teksty albo źle generuje wideo. No, jeszcze widać, że daleko do tego, żeby to wszystko działało tak ciekawie jak ChatGPT. Więc podejrzewam, że mnóstwo firm nawet nie będzie chciało robić nie wiadomo jakiego produktu, tylko po prostu coś tam, jakieś turbo demo, fajne, co my to w ogóle podbijemy świat, tylko dajcie nam 7 lat i 70 milionów i wtedy zobaczymy, co się wydarzy. Czaisz się na tego typu hype'y też, czy ciebie interesuje jednak tylko coś, co da zarobić za 5 lat, 10, 15, coś bardzo stabilnego, twardego?
Tak, no, mój horyzont jest dużo dłuższy niż przeciętnego inwestora. Dlatego tego ja się nie łapię na tego typu hype. Okej, z jednej strony to dobrze, bo nie utopię kasy, jak coś nagle tąpnie 80% czy 90%. Z drugiej strony przegapię czasami takie wzrosty, jak miało miejsce w tym roku, gdzie te 7 spółek największych, które skupują masowo małe firmy w branży, urosły o 70%. I teraz tak, ciężko jest w ogóle wybrać jakąś malutką spółkę, która się super rozwija, no bo jaką my mamy wiedzę w porównaniu do takich gigantów, którzy skupują ich, powiedzmy, 2-3 spółki miesięcznie. Bo na przykład czy to Apple, czy Microsoft, czy Google, to są firmy, które one same nie tworzą już rozwiązań, tylko przeszukują rynek i szukają firm, które mają rzeczywiście fajne produkty, które mogą być później mega, mega dobrze rozwinięte i wprowadzane na globalną skalę i wtedy odpowiednio zmonetyzowane. Dlatego między innymi w ciągu ostatniego roku te 7 spółek tak bardzo mocno podrożało. Ja osobiście uważam, że przewidywania co do wzrostu zyskowności tych spółek będą mocno zrewidowane, bo jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby nagle w ciągu roku zyskowność tych głównych spółek wzrosła o 70%. Jakbyś się przyjrzał na takiej spółce jak Nvidia, no to zyskowność rosła mniej więcej w ten sposób w ostatnich latach, a teraz mamy szpicę, bo jest AI. I ja osobiście uważam, że mogę się mylić oczywiście, ale Nvidia jest bardzo, bardzo mocno przewartościowana. Czy mam rację? Czy jej notowania tąpną o, nie wiem, 60, może 70%, a może tak jak kiedyś Amazona po 2000 roku o 90, chyba 7%. Czas pokaże, ale tu trzeba też powiedzieć jasno, że są spółki, które są cholernie drogie, ale z drugiej strony mamy spółki takie jak Apple, jak Microsoft, które są uznawane przez inwestorów za spółki, które tak powinny rosnąć, takie spółki typu growth, prowzrostowe, ale to są spółki bardzo wysokiej jakości. Są to spółki typu value, które dzielą się z inwestorami dywidendą od wielu lat, rosnącą dywidendą, bo mają kupę kasy. W każdym roku kupę kasy kolejnej zarabiają i idzie to wszystko po prostu w bardzo, bardzo dobrą stronę. I o ile nie mam nic przeciwko po korektach kupowaniu takich spółek jak właśnie Apple czy Microsoft, no to w taką Nvidia już raczej bym kapitał nie zainwestował.
No to dobra, to mamy temat AI. To ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz odnośnie rynku akcji. Nasz przyjaciel Warren, który inwestuje rzadko, ale jak już inwestuje, to raczej z dużym pomyślunkiem, bo wiemy, że przygotowuje się do swoich inwestycji, nie robi ich dużo, więc jak robi, to dobrze. No i Warren zainteresował się Japonią. To nietypowy ruch w sumie w jego ostatnich akcjach, bo raczej do Coca-Coli czy Apple jego miłość była większa, no a tu nagle Japonia. Jak myślisz, skąd taki ruch i co my, Polacy, możemy z tego wyciągnąć? Czy to oznacza, że to jest moment faktycznie na Japonię?
Moment na Japonię to już dawno. Mhm. Ja nie wiem, czy nawet w naszym ostatnim nagraniu nie wspominałem o Japonii. Mhm. Ale tak w skrócie odpowiadając na twoje pytanie, czemu się Buffett zainteresował? Po pierwsze dlatego, że w Japonii mieliśmy, można powiedzieć, bessę czterodekadową. Czyli w momencie, kiedy Japonia się super rozwijała pod koniec lat 80., doszło tam do skrajnej bańki i później ceny akcji przez praktycznie trzy dekady spadały, później niespecjalnie coś się działo i te ceny akcji na niskich poziomach się utrzymywały. Utrzymywały się też ze względu na po prostu, można powiedzieć, tam małą deflację, ale zmieniło się kilka rzeczy. Po pierwsze, Buffett dostrzegł, że w Stanach jest ciężko znaleźć dobrze wycenione spółki. Ponad te, które już ma w portfelu. Natomiast w Japonii jest mnóstwo bardzo fajnych spółek, można powiedzieć gigantów, którzy generują po prostu rok w rok systematyczne zyski. Są bardzo dobrze skapitalizowane, świetnie zarządzane. W Japonii mamy niesamowity etos pracy. I co ważne, są to spółki działające globalnie. Więc nieważne, co się w Japonii dzieje, no to czerpią zyski ze sprzedaży w Azji, w Europie, w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w Azji. Druga rzecz. W Japonii zmieniło się prawo, które skłania teraz bardziej japońskie spółki do wypłacania dywidendy. Przez lata, przez dekady ta dywidenda praktycznie nie była wypłacana. I teraz ogromny kapitał, który jest w japońskich funduszach emerytalnych, będzie przenosił właśnie część swoich kapitałów w kierunku spółek z tamtej giełdy. I to są główne czynniki. Tak naprawdę japońska giełda w ciągu ostatniego roku tam zrobiła może kilkanaście procent. Mówię w ujęciu dolarowym. Mhm. To jest raz. Spółki value, które ja też mam w portfelu japońskie, na których się bardziej skupia Buffett, bo Buffett wybiera kilka, a ja po prostu wolę wziąć cały sektor tych nudnych spółek value, które są świetnie wycenione, które generują fajną gotówkę. On zrobił tam może około 20, więc troszkę więcej, ale to nie jest nic spektakularnego, jak przykładowo to, co zrobiły spółki z AI, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Ale jest jeszcze jeden bardzo ważny czynnik. Mamy rekordowo taniego jena w stosunku do dolara. Mhm. I co ważne, Narodowy Bank Japonii odszedł już od takiej polityki zerowych stóp procentowych. Zaczęli te stopy powoli podnosić. Więc uważam, że to może wpłynąć też na znaczne umocnienie jena. Tak jak powiedziałem, jen jest rekordowo tani. Więc jeżeli nałożą nam się takie rzeczy jak systematycznie wypłacana wysoka dywidenda, wzrost cen akcji wynikający z tego, że akcje japońskie są tanie w porównaniu na przykład do akcji amerykańskich i do tego jeszcze dołożymy umocnienie kursu jena, no to masz trzy czynniki przemawiające za inwestycjami na tym rynku. Mhm.
Czyli to jest ciekawy trop. To jeszcze w temacie akcji interesuje mnie rzecz, która akurat w Japonii problemem nie jest, ale może być problemem dla innych akcji. Czy jak analizujesz różnego typu firmy, które warto inwestować, nie warto, bierzesz pod uwagę też, na ile one są, że tak powiem, sprane ideologicznie? Zmierzam na przykład do takich firm jak Disney, które podstawy przecież ma wytwórnie, prawa do wielu różnych filmów, produkcji legendarnych i tak dalej, no ale w tym wszystkim jest zarządzane w sposób absurdalny, abstrakcyjny, gdzie zysk nie jest tutaj kluczem, tylko jakaś pseudoekologia, pseudoinkluzywność, pseudobrak rasizmu, czyli to wszystko, co jest tak nazywane, a tak naprawdę jest dokładnie nieekologiczne, rasistowskie, ohydne i wstrętne. Po prostu chore. I wiemy, że w zachodnich krajach raczej ta ideologia jest dużo bardziej zaawansowana niż w Polsce. No a siłą rzeczy to powoduje, że można się zastanawiać i martwić o zyski takich spółek, jeżeli one będą liczyć, że ma być tyle białych, czarnych, zielonych, beżowych na stanowiskach, a nie żeby mieć dobre produkty, które ludziom się będą podobały i żeby się dobrze sprzedawały, to czy jest faktycznie takie zagrożenie, że inwestorzy mogą przez to stracić?
Nie dotykam tego typu firm, dla których ideologia jest ważniejsza od zysku. Dwa lata temu mieliśmy taką firmę, która była jedną z ulubionych firm wśród inwestorów, WeWork. Mhm. Gigant. Warty kilkanaście miliardów, o ile dobrze pamiętam. I miała CEO idiotę, który otwarcie powiedział, że on nie wie, czy firma będzie kiedykolwiek zyskowna. To w ogóle nie jest ich celem. Oni mają właśnie inne cele ideologiczne i tak dalej. Ta firma już nie istnieje. Mhm. Więc to pokazuje, jak bardzo szybko mogą z rynku wypaść tego typu firmy. Dla mnie ważne jest, jak firma jest zarządzana w długim terminie. Czy w długim terminie jest w stanie systematycznie zwiększać dywidendę? Czy ma dobrą marżę, czyli większą marżę niż na przykład cały rynek. Wykluczam oczywiście pewnego rodzaju firmy, jak na przykład firmy zbrojeniowe, które bardzo silnie lobbują za konfliktami. Mhm. Wykluczam firmy, które produkują różnego rodzaju dziwne preparaty, mhm, do których połowa globalnej populacji była przymuszana, bo nie chce. I co pokazał ostatni rok? Wiele z nich w efekcie procesów jest w stanie bardzo mocno tąpnąć. Natomiast tak naprawdę zagrożeń jest mnóstwo. To, co ty powiedziałeś, to jest szukanie zagrożeń wkoło jednej firmy. I to jest dosyć trudne, dlatego że mamy kilkadziesiąt tysięcy firm do przeanalizowania. Dużo łatwiej jest analizować ogólnie zagrożenia i ewentualnie zagrożenia wkoło całych krajów. Mhm. No bo czym innym jest przeanalizowanie, powiedzmy, 5 ETF-ów na poszczególne kraje, a czym innym jest przeanalizowanie, powiedzmy, 500 spółek wchodzących w skład tych ETF-ów. Zawsze będą jakieś zagrożenia, dlatego też inwestowanie poprzez ETF-y znosi zagrożenia wynikające, że po prostu masz takiego Disneya, który jest zarządzany przez Nieważne. Mast bardzo dobrze określił.
Tak.
W każdym razie zagrożeń na dzień dzisiejszy jest dużo więcej niż jakaś chora polityka. Na przykład w Stanach Zjednoczonych jeszcze do 2000 roku mieli za dużo powierzchni handlowej. Mieli dwa razy więcej niż w innych wysoko rozwiniętych krajach. I to była taka bomba z opóźnionym zapłonem. I w momencie, kiedy doszło do zamknięcia gospodarki, COVID-u, nagle się okazało, że ludzie przestali chodzić do centrów handlowych, a ci, którzy nawet nie robili wcześniej zakupów online, zaczęli z nich korzystać. I to już zmniejszyło zainteresowanie galeriami handlowymi. Później debilne rządy w Stanach Demokratycznych zmieniły prawo w taki sposób, że możesz kraść do $900 i jest okej. Praktycznie nic ci nie może zrobić. Ale jak przyłożysz złodziejowi, no to ty masz już duże problemy. No to zachęcili ludzi po prostu do kradzieży. I efekt jest taki, że drastycznie spadło obłożenie w galeriach handlowych. I wiele galerii, które miało kredyty zaciągnięte, szczególnie w małych i średnich bankach, wpadło w problem. Bo po pierwsze, część najemców ci zrezygnowała. Ci, którzy zostali, zażądali obniżki czynszu o połowę, a twoje raty kredytowe, jeżeli miałeś kredyt o zmiennej stopie, wzrosły. Jeżeli miałeś nawet o stałej, na powiedzmy 7-10 lat, to co jakiś czas musisz go rolować. I jeżeli akurat on ci wygasł, to teraz musisz go rolować po cenie, po oprocentowaniu dużo wyższym niż wcześniej. I teraz mamy taką kolejną tykającą bombę w małych i średnich bankach w Stanach Zjednoczonych. Czy to doprowadzi do powtórki z Lehmana? Nie wiem, ale jest to coś, co na przykład muszę brać pod uwagę. Kolejne zagrożenia płyną na przykład z Bliskiego Wschodu, no bo tam Izrael niszczy Palestyńczyków i tak dalej, naparza się z Hamasem, czego efektem ostatnio były na przykład ataki ze strony, z terenu Jemenu na statki, które woziły towary tam do Izraela, później to się rozszerzyło na izraelskie koncerny, a teraz już generalnie na amerykańskie i anglosaskie, bo wspierają Izrael. I doprowadziło to do takiej sytuacji, że boisz się przewozić towary przez Morze Czerwone i przez Kanał Suezki, więc automatycznie musisz opływać całą Afrykę od spodu, od dołu. Po pierwsze, wydłużasz bardzo transport. Trzecia rzecz, zrywasz łańcuchy dostaw, czyli dochodzi do takiej sytuacji jak w trakcie COVID-u, gdzie masz gotowy samochód, ale brakuje ci kilka chipów za powiedzmy $100 i nie możesz samochodu za, nie wiem, $50,000 wypchnąć, bo po prostu nie ma czegoś. I z czymś takim mamy teraz do czynienia. Transport morski bardzo mocno ostatnio podrożał, no, tak naprawdę o 300%. Ubezpieczenia wzrosło 300-350%. Do tego musisz doliczyć jakieś koszty ochrony i to jest bardzo duże zagrożenie, dlatego że Stany Zjednoczone, które wcześniej były gwarantem takiego niezakłóconego handlu morskiego, teraz pokazują, że sobie z tym kompletnie nie radzą. I to nie jest żadną tajemnicą, że to Chińczycy za tym stoją, za tą całą zadymą w Jemenie, dlatego że Chińczycy, transportując większość towarów drogą morską, byli uzależnieni od Amerykanów. I Amerykanie mogli zablokować kilka kluczowych cieśnin, blokując po prostu chiński handel. Natomiast teraz, jak Amerykanie nic sobie nie potrafią ze z tym poradzić, no to Chińczycy mają kolejny argument z partnerami handlowymi. Widzicie, musimy w Azji rozwijać sieć całą kolejową. Ale zmierzam do tego, że coś, co wydaje się pozornie takie błahe, no dobra, nie może kilka statków sobie przepłynąć przez kanał Suezki, może doprowadzić do naprawdę dużych problemów i późniejszego wystrzału inflacji, dlatego że inflację mieliśmy tak wysoką z kilku powodów. Pierwszym był oczywiście dodruk, bo trzeba pomóc zamkniętym firmom i tak dalej, a drugi to było zerwanie właśnie łańcuchów dostaw. Także no, zobaczymy, jak to wyjdzie, ale uważam, że na takich bardziej zagrożeniach powinniśmy się skupić niż na tym, czy szef Disneya ma takie, a nie inne poglądy, czy zabawiał się z Epsteinem, czy robił inne rzeczy.
Okej, okay. No to dobra, to jeszcze jedna rzecz na koniec. CBDC, 90% znanego nam świata pracuje nad jakąś odmianą waluty cyfrowej, która będzie oczywiście emitowana i kontrolowana przez rząd. Polska nic nie mówi, milczy, mówi, że żadnych prac nad cyfrowym złotym nie ma. Powinniśmy się cieszyć, otwierać szampana, czy raczej oczekiwać, że u nas po prostu wszelkie również narzędzia przymuszania ludzi do czegokolwiek też przychodzą z opóźnieniem, tak jak wszystkie inne narzędzia i to co najwyżej tyle.
Wiesz co, no idzie to w bardzo, bardzo złym kierunku. Ja właśnie dzisiaj rano jeszcze dostałem jeszcze od kogoś z teamu zaktualizowane informacje. Okazuje się, że to już jest nie 90%, tylko to jest 130 krajów reprezentujących 98 globalnego PKB. Mhm. Czyli 98% globalnej gospodarki tych krajów ma już mniej bądź bardziej rozwinięte produkty, projekty związane z walutą cyfrową, czyli określaną jako CBDC. I to jest o tyle problem, że wnosimy na jeszcze wyższy poziom nadzór nad naszymi finansami. Wiele osób, które nie jest w temacie, może uważać, no tak, ale to jest jakaś tam kryptowaluta. No nie jest. Kryptowaluty są anonimowe, przynajmniej były jeszcze do jakiegoś czasu, a tutaj emitent CBDC, czyli bank centralny, wie kompletnie wszystko o naszych transakcjach. Krypto jest rozproszone, tu mamy totalną centralizację i można nas w każdej chwili odciąć od systemu. Na zasadzie poszedłeś na protesty, tak jak ludzie w Kanadzie, sorry, wyłączamy ci konto. Czyli nie możesz iść do sklepu, nie możesz zapłacić za prąd, więc prąd ci odetniemy. No sorry, jesteś złym obywatelem, więc widocznie mamy prawo. Kryptowaluty w sporej części, jak na przykład Bitcoin czy Ethereum, są już teraz deflacyjnymi walutami. Natomiast CBDC może być dodrukowane na żądanie. Krypto możesz teoretycznie w długim terminie przechować wartość, a tutaj ty wartości nie będziesz miał jak przechować, dlatego że to będą waluty programowalne. Czyli rząd będzie chciał podkręcić inflację. Dzisiaj niby walczy z inflacją, ale jeszcze 4-5 lat temu główne nagłówki mówiły, naszym największym problemem jest niska inflacja. Musimy pobudzić inflację, żeby był wzrost gospodarczy i tak dalej. Takie bzdury po prostu pieprzyliżesz. A, szkoda gadać. W każdym razie teraz mogłbym myśleć, że chcą pobudzić znowu inflację. Więc dostaniesz na swój elektroniczny portfel CBDC gwarantowany dochód albo jakiś tam zasiłek i będziesz miał miesiąc na jego wydanie. Ale nie będziesz mógł za to kupić akcji, nie będziesz mógł za to kupić złota, żeby przenieść te pieniądze w czasie, tylko będziesz mógł je wydać, nie wiem, na żywność, na energię, na jakieś usługi i tyle. Także jest to jeszcze wyższy poziom centralizacji. Jest to ogromne zagrożenie dla, powiedziałbym, dla naszych wolności osobistych. I mam nadzieję, że ludzie tego nie zaakceptują. Aczkolwiek jak znam życie, tak najpierw nam powiedzą, że to idzie równolegle do obecnego systemu, no bo przecież już Christine Lagarde stwierdziła, że przecież będziemy mieli gotówkę i to będzie nasz wybór, czy korzystamy z portfeli CBDC. Później będą jakieś zachęty, czyli przykładowo zasiłki będą wypłacane, czy dotacje, tylko i wyłącznie w postaci CBDC. Później będą kolejne zachęty korzystania z CBDC i zniechęcanie do korzystania z tradycyjnej bankowości. A później usłyszymy, że w ogóle nie możemy korzystać z gotówki, bo tak jak słyszeliśmy w COVID-zie, wirusy na banknotach zostają 4 dni, ale już na zwykłym papierze tylko 1 dzień. Także no wiesz, no, powód się znajdzie. Natomiast odnośnie polskiego rządu, no bo słusznie powiedziałeś, że Polski, u nas jest cisza. Ja obawiam się, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że u nas zostanie wywołany jakiś kryzys bankowy. Ktoś może stracić depozyty, czego uzasadnieniem, może inaczej, a rozwiązaniem na to będzie właśnie przyjęcie cyfrowego CBDC w postaci cyfrowego euro. Mhm. Bo jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby nagle te 2% krajów, które nie prowadzi prac, nagle miało swoją walutę, która nie będzie wpięta w ten globalny system nadzorowany tak naprawdę przez kilkunastu psychopatów. Mm-hmm.
No jest taka teoria nawet przecież, że obecny premier został tutaj wysłany przez kolegów z Zachodu, żeby zrobić z tym porządek, że Polska nie do końca z Unią się dogadywała do tej pory, więc może teraz zacznie dogadywać się lepiej, co jednak niestety chyba nic dobrego nie oznacza. Zobaczymy, ale i tak jesteśmy pozytywnie nastawieni, bo grunt, żebyśmy w tym wszystkim odnaleźli swój dobry, wesoły portfel pełen inwestycji i aktywów. Ostatnie pytanie, nowe pytanie charakterystyczne dla tego programu. Jaka jest twoja ulubiona technika, metoda na zarządzanie czasem, na zarządzanie sobą w czasie?
Być jak najbardziej wypoczętym. Mhm. Wysypiać się, ruszać się intensywnie, wolną chwilę przeznaczyć na medytację, dużo czytać, bo zazwyczaj czytasz książki ludzi mądrzejszych od siebie, co pozwala ci się rozwijać i nagle okazuje się, że nie potrzebujesz żadnych narzędzi do zarządzania czasem, bo kiedy pracujesz, to pracujesz cholernie efektywnie. Kiedy wypoczywasz, to wypoczywasz naprawdę. I chyba tyle.
Super, ale to jest to, bo bardzo często ludzie myślą, a będę mniej spać, to więcej zrobię, a przecież jest dokładnie odwrotnie.
Absolutnie. Nie da się. Maciek, ja na przykład nie umawiam się na wywiady takie jak z tym czy z kimś innym, powiedzmy po godzinie 14 czy 15, bo wiem, że wtedy mój umysł już nie pracuje na 100%. Zazwyczaj na przykład staram się jeść w bardzo wąskich oknach żywieniowych, żeby jak najwięcej mój organizm mógł produkować hormonów wzrostu, oczyszczać się i tak dalej. Natomiast kiedy mam wywiad, bądź kiedy muszę nagrać coś, co wymaga ode mnie super skupienia i takiej przejrzystości umysłu, zjem godzinę wcześniej jakiś posiłek. Bo znam swoje ciało, znam swój umysł, dzięki czemu na wykonanie pewnych zadań potrzebuję 2 godziny, a nie 4. Bo gdybym miał, nie wiem, gdybym był niewyspany, bo stwierdziłbym, że muszę krócej spać i więcej pracować, gdybym nie znał mojego organizmu, to nie pracowałbym po prostu efektywnie. Mhm. I nie mógłbym pracować 2 dni.
No i świetnie, no to ja się cieszę i w imieniu naszych widzów dziękuję ci, bo myślę, że sporo przydatnej wiedzy dzisiaj konkretnej w oparciu o doświadczenie i wiedzę właśnie. Także cieszę się bardzo, że mieliśmy okazję, trzymam kciuki za dalsze udane inwestycje, za udane wejście na giełdę, za udaną konferencję już na dniach. Także widzę, że dzieje się dużo. No i mam nadzieję, że będziemy mieć okazję spotkać się już tutaj fizycznie w tym samochodzie za jakiś czas. Spodziewam się, że pewnie będzie to, jak tutaj będzie tak ciepło jak u was, bo tylko takie rzeczy cię przyciągają do nas, także już się nie mogę doczekać. Więc dzięki bardzo, owocnych inwestycji, no i do następnego w takim razie.
Maćku, dziękuję za zaproszenie i trzymaj się. Bardzo chętnie bym się przejechał, bo jeszcze rolsem nie jechałem.
No to zapraszam, już teraz zapraszam. Także za parę miesięcy będzie okazja. Dzięki, cześć.